Poranny gość Radia Rodzina.
A łączymy się z naszym gościem telefonicznie, Joanna Mucha, wiceminister edukacji Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Witamy również. Pierwszy dzień wiosny i dzień Wagarowicza. Czy była Pani grzecznym uczniem, czy też pozwalała sobie Pani minister na opuszczanie zajęć bez zgody rodziców?
Ojej, wie Pani co, ja nie wiem, czy się powinnam przyznawać.
To proszę się przyznać przed słuchaczami. Nic nie ukrywamy dzisiaj, Pani minister.
To chcę powiedzieć, proszę Państwa, że ja byłam na granicy braku wystarczającej liczby obecności, żeby być klasyfikowana.
Nieklasyfikowana Pani minister Mucha, niesamowite.
Nie, aż tej granicy nie przekroczyłam, ale ja byłam takim uczniem, który jak uważał, że lekcja będzie niewystarczająco ciekawa, to szłam do czytelni poczytać sobie ciekawsze rzeczy. To jest nietypowy uczeń. Cała szkoła mnie z tego pamięta, ale byłam też przewodniczącą samorządu szkolnego, więc...
A co są najgorsi, słyszałam, pani minister.
No właśnie...
Sama byłam.
Chyba tak.
Pani minister, pochodzi pani z Płońska, a chodziła pani na zrywę, bóle, baksy, blałkę, czy zwyczajnie na wagary?
Zwyczajnie na wagary. Co więcej, w klasie, w podstawówce mieliśmy taką klasę trochę z piekła rodem, muszę się przyznać. I to była taka klasa, która cała chodziła na wagary. Cała. Tu nie było wyjątku.
No to pięknie. A zrobiliście sobie wagary od obietnic wyborczych 100 dni rządu i koalicji 15 października. Czym po tej studniówce nowej władzy możecie się pochwalić? A co możecie uznać za porażkę?
No wieloma rzeczami możemy się pochwalić jako cały rząd. Myślę, że największą sprawą i najważniejszą sprawą jest kwestia odblokowania środków z KPO. To, że jesteśmy w stanie już z nich korzystać, to, że w tej chwili tak naprawdę cały rząd jest włączony w proces przeformatowania tych programów po to, żeby jak najwięcej z tych środków właśnie wydać, po to, żeby rzeczywiście zapracowały w polskiej gospodarce, w polskim społeczeństwie. To jest najważniejsza sprawa. Natomiast wie Pani, w każdym departamencie, każdego ministerstwa toczą się dzisiaj prace nie tylko polegające na tym, żeby odkryć, co tam nam poprzednicy pozostawiali, bo proszę wierzyć, że tych trupów w szafie jest ogromna liczba, no ale też na nowo budowane strategie, które nie były jakby przygotowane we wcześniejszych latach, czy na nowo przeformułowywane priorytety. To jest niestety ta machina każdego państwa, machina administracyjna. To jest taki wielki statek i poruszenie go to jest naprawdę, potrzeba trochę czasu, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że ta machina idzie naprawdę w dobrym kierunku.
18 zrealizowanych konkretów to jest około kilkanaście procent. Czy to jednak nie jest porażka po tych 3 miesiącach, pani minister?
Tylko proszę pamiętać, że to, o czym pani mówi, to są priorytety, czy to są obietnice, które składała Platforma Obywatelska.
No wy macie 12 punktów, z tego co pamiętam.
My mamy 12 punktów i oczywiście one też jeszcze trochę potrzebują czasu na realizację. Ale wiem, że nie wszystko zostało zrealizowane w te 100 dni. Zastaliśmy może tę sytuację trochę trudniejszą niż się spodziewaliśmy, ale jedno jest pewne, idziemy w dobrym kierunku i każdego dnia będziemy raportować kolejne rzeczy, które się pozytywnie wydarzą.
Czy odpuszczacie akademik za złotówkę?
Nie odpuszczamy. I wiem, że pan minister Wieczorek też zastanawia się nad programem, którego celem będzie, nie wiem, czy on nazwie tak ten program, ale taki, który rzeczywiście udostępni lepszą możliwość jakby zakwaterowania dla studentów, bo to jest po prostu niezwykle ważne. Nie tylko dla samych studentów, ale w ogóle dla rynku mieszkaniowego, bo studenci, jeśli zajmują przestrzenie w mieszkaniach, to po prostu w ten sposób blokują część rynku mieszkaniowego. Więc temat jest ważny, poważny i na pewno traktowany bardzo serio, ale tak jak mówię, to jest minister Wieczorek, minister nauki, nie ministerstwo edukacji.
A uda się osiągnąć 6% PKB na edukację? Bo na przykład pan wiceminister Maciej Gdula uważa, że na koniec tej kadencji będzie możliwe być może 2%.
Na naukę.
Tak, na naukę.
Tak, żeby nasi...
Precyzja, nasi, dokładnie.
Tak, żeby nasi słuchaczki i słuchacze zrozumieli. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście każdego roku będzie tutaj większy wskaźnik, bo te podwyżki, które zostały przekazane nauczycielom, to jest naprawdę dopiero początek. I to jest naprawdę coś, co było oczywiste, konieczne i nie było tutaj innej możliwości niż tylko to, żeby nauczyciele dostali te podwyżki. Ale nam w edukacji potrzebne są jeszcze nadal podwyżki dla wszystkich pracowników tego sektora i potrzebne są też inwestycje. Nie inwestycje w Wille Plus, które właśnie w tej chwili rozliczamy, ale inwestycje w naprawdę zupełnie prozaiczne kwestie związane z tym, w jaki sposób funkcjonują nasze szkoły. Podam Pani drobny przykład. Jeśli chcemy mieć klasy, które będą klasami nie 38-osobowymi, jak to teraz się zdarza, tylko 16-18-osobowymi, to nam najnormalniej w świecie przestrzeni edukacyjnych brakuje. Więc naprawdę mamy co robić.
Mm-hmm. Kiedy ustawa w sprawie rodzinnego PIT-u?
Nie odpowiem Pani na to pytanie. Proszę mnie zwolnić. Każdy minister, jak wchodzi do swojego resortu, to 98% swojego czasu poświęca rzeczom, które jego dotyczą. Więc...
Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to są pytania także wyborców, bo obniżenie na przykład składki zdrowotnej, PIT rodzinny, to są obietnice Wasze, było ich 12, Pani minister.
Ale jeśli chodzi o obniżenie składki zdrowotnej, to widzi Pani też na pewno, Pani redaktor, że się o to mocno awanturujemy.
Widzimy i to powoduje tarcia w koalicji rządzącej. Wy opieracie się, by zmienić zasady je naliczania, które zostały wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach tego Polskiego Ładu.
Tak, żeby ta składka po prostu ludzi nie dobijała, bo wie Pani, no Pani też na pewno słyszała o ludziach, którzy płacą tak nieprawdopodobnie wysokie poziomy składki zdrowotnej, że to w ogóle jest jakaś abstrakcja, jakaś aberracja. Więc to jest to, o co się w tej chwili bardzo mocno awanturujemy, żeby ta zmiana miała miejsce i wiem, że też toczą się prace, żeby rzeczywiście doszło do skutku.
Awanturujecie się także o aborcję. To dobrze, że marszałek Hołownia zdecydował się, że projekty dotyczące aborcji będą dyskutowane, ale dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych, czyli okolicy 11 kwietnia.
Wie Pani, to jest pytanie o to, czy my chcemy rozmawiać o aborcji w celu uprawiania polityki, czy w celu takim, żeby wprowadzić takie zmiany, jakich ludzie oczekują. Bo jeśli chcemy uprawiać politykę i jeśli niektórym politykom zależało na tym, żeby odrzucić wszystkie projekty, bo de facto tak by się skończyło procedowanie przed wyborami, to efekt byłby taki, że po prostu nie mielibyśmy zamknięte pewne pola działania. Mhm. Natomiast jeśli chcemy o tym rozmawiać spokojnie, bez tej presji właśnie związanej z wyborami, bez tej motywacji dodatkowej, polegającej na tym, że pokażemy wyborcom, że ci drudzy to są źli i to w dwie strony działało, żeby było jasne, to bez tej presji wyborczej moim zdaniem będziemy w stanie rozmawiać o aborcji trochę lepiej. Przypomnę, że te kraje, które właśnie z taką odpowiedzialnością podeszły do tematu aborcji, rozmawiały o niej naprawdę bardzo długo. W Irlandii ta dyskusja czy przygotowanie do referendum aborcyjnego trwało 10 lat. Znaczy ja wcale nie mówię o tym, że my chcemy w Polsce, żeby ono trwało 10 lat, bo chciałabym, żeby to referendum było szybko przeprowadzone. Ale naprawdę, co nagle to po diable? No, z odpowiedzialnością i ze spokojem.
A czy temat aborcji nie będzie takim kubą rozpruwaczem? Bo jak tak słyszę wzajemne oskarżanie się, pani minister, ostre słowa Włodzimierza Czarzastego do marszałka Szymona Hołowni, zarzut kłamstwa i ostatnie wulgaryzmy z ust chociażby posłanki Nowej Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która skomentowała słowa Szymona Hołowni, który stwierdził, że w kwestii aborcji potrzeba właśnie tego spokoju, o którym pani też tutaj mówi, i te wulgaryzmy, no to zastanawiam się, w jakim kierunku to idzie i czy was to faktycznie nie rozwali od środka.
Nie rozwali nas. Wie Pani, z prostego powodu, takiego mianowicie, że przecież wszyscy szliśmy do wyboru bardzo wyraźnie deklarując, jakie są nasze poglądy. I tu nikt nie może nam zarzucić, że coś się nadzwyczajnego wydarzyło, że my zrobiliśmy coś, co było wcześniej niezapowiadane, bo nasi posłowie też wypełniali różnego rodzaju kwestionariusze dotyczące ich poglądów. Także tu nie ma zaskoczenia. Natomiast ja mam wrażenie, że rzeczywiście to, co się w tej chwili konkretnie dzieje i te wypowiedzi bardzo niedobre. Ja uważam, że to jest bardzo niepotrzebne w polityce, że one mają po prostu wyraźnie, wyłącznie charakter takiej bieżącej polityki przed wyborami samorządowymi i myślę, że one po prostu skończą się wraz z przeminięciem wyborów samorządowych.
A jak by pani zareagowała, gdyby ktoś do pani minister skierował takie słowa, nie chcę tutaj mówić tego hasła na W?
Wie pani, no ja hołduję...
Ja prezentuję pani resort edukacji. Wydaje się, że tutaj ta kultura językowa powinna być jeszcze na większym poziomie. Stąd moje pytanie, czy przystoi parlamentarzystce?
No nie przystoi, to jest, odpowiedź jest tutaj oczywista. Ja powiem tak, no jest takie stare powiedzenie jednej z pierwszych dam Stanów Zjednoczonych, że nikt nie jest w stanie cię obrazić, dopóki ty mu nie dasz na to zgody. Więc ja bym też w taki sposób to potraktowała. Jestem ostatnią osobą, która by mówiła komuś, co ma robić. Ja myślę, że to jest dobry czas na to, żeby autorka tego słowa sama się zreflektowała i sama zrozumiała, że nie zrobiła niczego dobrego dla swojej formacji w ten sposób. Bo jeśli ona, znaczy to są słowa, które są de facto skierowane do takiej najbardziej wykrystalizowanej, takiej najbardziej drapieżnej części elektoratu lewicy, natomiast odrzucają jednocześnie od lewicy ten bardziej umiarkowany elektorat. Więc nie robią dobrze również tej formacji. I myślę, że sama autorka tych słów też się zreflektuje wcześniej czy później.
No na razie tłumaczy to złością i frustracją, więc wątpię, żeby się zreflektowała pani minister.
O, no ja cały czas wierzę w ludzi.
Pani minister, tak szczerze, czy nad prawem, nad życiem powinniśmy w ogóle głosować także w referendum? To pogląd wynikający z najwierniejszych ustaw, konstytucji, religii. Zastanawiam się, skąd te pomysły dzisiaj wśród parlamentarzystów.
Ale jednocześnie jesteśmy w sytuacji, w której przeważająca część społeczeństwa chciałaby innych unormowań prawnych niż te, które są w naszym prawie. Jednocześnie jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy jednym z bardzo niewielu krajów, w których to prawo aborcyjne jest jednak tak wyraźnie, tak ostre po prostu. Nikt przecież nikomu nie mówi, że ma...
Może to też nas wyróżnia, pani minister, na tle, no że tak. Jesteśmy jednak troszkę inni. I może warto dbać o tą swoją tożsamość, a nie ulegać wpływom i zachodowi.
Ale ja zawsze będę mówiła, że sumienie jest po to, żeby go używać. Nikt, kto aborcji nie chce zrobić, jej nie zrobi, bo tutaj to jest tylko stworzenie możliwości. Natomiast osoby, które... Znaczy, ja uważam, że aborcja po prostu jest czasami... jakiegoś rodzaju koniecznością dla tych kobiet, które są w takiej, a nie innej sytuacji życiowej i my nie możemy decydować. Znaczy moim zdaniem państwo nie ma takiego prawa, żeby w życiu ludzi tego typu decyzje za nich podejmować. Uważam, że to po prostu powinna być decyzja kobiety, czasem rodziny, czasem jakiejś właśnie grupy ludzi.
A skoro mowa o kobietach, to dlaczego Polska 2050 chce przywiązywać do kas w supermarkecie w niedzielę? Panie, to słowa Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
A to znaczy, że pani minister nie zna naszego projektu, bo my jak najbardziej chcemy, żeby to inni pracownicy w tych kasach pracowali w niedzielę. Absolutnie, naszym absolutnym priorytetem są tutaj pracownicy, czyli pracownik musi mieć absolutnie prawo do tego, żeby to była wolna niedziela dla niego. Natomiast z drugiej strony są konsumenci, którzy chcą zrobić zakupy i tutaj jest stąd decyzja naszego klubu, żeby złożyć projekt, ale to nie, to się nic nie wyklucza, dlatego że naprawdę można zaangażować pracowników, którzy w ciągu tygodnia nie są aktywni, którzy mogą po prostu świadczyć pracę w niedzielę i bardzo jakby dużą stawkę zarobić. Proszę pamiętać, że ta niedzielna stawka jest naprawdę bardzo wysoka.
Skoro mowa o stawka, to czy przykładem Ministerstwa Finansów resort edukacji planuje także przyznać premię po 3 miesiącach rządów? Ponad 5 milionów złotych przyznał Andrzej Domański.
Szczerze mówiąc, nie wiedziałam nic na ten temat, to od pani się dowiaduję.
Hojne premie dla ekspertów. Takie nagrody.
Nie słyszałam o tym, żeby w naszym ministerstwie jakiekolwiek prace nad premiami trwały. Myślę, że raczej to się nie zdarzy.
A dlaczego liderzy Platformy i Lewicy podważają wyborczy wynik trzeciej drogi? Zastanawiała się pani nad tym? Czy to nie wygląda na takie próby osłabienia partii waszej, Szymona Hołowni?
Ale czy to osłabiło naszą partię, czy nasze sondaże choćby drgnęły po tych słowach? Mam wrażenie, że tak się nie stało. Mam wrażenie, że nasz elektorat się już tak naprawdę ustabilizował. Więc no myślę, że to jest element jakiejś gry politycznej normalnej. To nie jest tak, że my będziemy stanowili monolit, tak jak PiS stanowił. My będziemy mieli trochę inne priorytety, trochę inne oczekiwania od tego naszego wspólnego rządu. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Od czasu do czasu złośliwość też się wydarzy i nie uważam, żeby było w tym coś bardzo złego.
A jeśli nie będzie żadnych zmian, to wyjdziecie z rządu? Bo to słowa Ryszarda Petru.
Ale to nie jest w tej chwili moment, żeby w ogóle tego typu dywagacje prowadzić. Z prostego powodu. No, mamy też poczucie, my jako Polska 2050, że sprawy w naszym rządzie idą w dobrym kierunku. Z naszą pomocą, z naszym udziałem, z naszym bardzo dużym zaangażowaniem, więc jakby nie widzę przestrzeni do tego, żeby w tej konkretnej chwili rozmawiać o jakimkolwiek wychodzeniu z rządu.
To porozmawiajmy jeszcze o Wrocławiu. Jak pani patrzy na nasz tutaj ogród dolnośląski, stolicę regionu i gospodarza, to co pani sobie myśli? I poparcie ostatnie Donalda Tuska dosyć spóźnione.
To sobie myślę, że Wrocław naprawdę bardzo oczekuje zmiany włodarza. Mam kontakt z bardzo wieloma osobami, które mieszkają we Wrocławiu, również z kolegami, byłymi kolegami z Platformy, którzy nie rozumieją tego poparcia dla Jacka Sutryka. Ogromna grupa ludzi niestety tę prezydenturę ocenia negatywnie i to jest związane z bardzo różnymi tematami, tematami związanymi z funkcjonowaniem miasta i funkcjonowaniem samego urzędu i też samym panem prezydentem. Więc Izabela Bodnar, która jest naszą kandydatką, jak rozumiem jedyną kontrkandydatką dla Jacka Sutryka, mam wrażenie, że zdobywa naprawdę w tej chwili przebojem poparcie elektoratów innych partii politycznych. Mam nadzieję, że wprowadzi dużą grupę radnych, bo to też jest bardzo istotne, żebyśmy po prostu przez Radę Miasta byli w stanie wpływać na decyzję prezydenta. Ale ja mam nadzieję, że tym prezydentem, tą prezydentką zostanie Iza Bodnar, ekonomistka, dziewczyna, która prowadziła z sukcesem wiele przedsiębiorstw, która prowadzi też, nie wiem czy prowadziła, czy prowadzi nadal swoją fundację Wroc ma moc. Fundację, która zajmowała się kwestiami ekologicznymi, ale też pomocą dla osób potrzebujących. Dziewczyna, którą ja poznałam wtedy, kiedy zgłaszała się do mnie po to, żebym pomogła jej w sprawie zatrucia Odry. I z ogromnym zaangażowaniem my wspólnie, znaczy Iza pomogła mi w przygotowaniu interpelacji, które złożyłam właśnie dotyczącej Odry. Więc taka dziewczyna z ikrą, która jestem przekonana o tym, że ma szansę w tej konkretnej sytuacji, ma szansę zdobyć tę prezydenturę, ale co ważniejsze, no ma, zdecydowanie byłaby lepszą prezydentką niż Jacek Sutryk. Mówię to z przykrością, bo pana prezydenta Sutryka znam i spodziewałam się znacznie lepszej prezydentury niż ta, którą otrzymaliśmy.
A widziała pani najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej? Daje waszej kandydatce zaledwie ponad 10%.
No jest jeszcze parę dni na kampanię wyborczą, więc mam nadzieję, że ten sondaż skończy się zupełnie inaczej. Wiem, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy Jacka Sutryka nie popierają i będą szukali alternatywy. Więc mam nadzieję, że tak się stanie, że w drugiej turze może się wydarzyć niespodzianka.
A na jaki ogólnie wynik liczycie?
No, w tych wyborach jest bardzo trudno mówić o takim wyniku, bo to jest kwestia zawsze...
Jaki was by zadowalał?
Czy my mamy dość dobre sondaże? Ja myślę, że te sondaże zostaną potwierdzone w wyniku wyborczym. Natomiast najważniejsze, to nie jest najważniejsze tak naprawdę ten nasz wynik. Najważniejsze jest to, ja jestem z Lubelszczyzny, więc najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście przejąć sejmiki wojewódzkie. Dla państwa na Dolnym Śląsku to też jest jakiś temat, natomiast u nas my mamy świadomość, że jeśli lubelski sejmik pozostałby pisowski, to wszyscy ci, którzy nie dostali się do Sejmu, nie dostali się do Parlamentu Europejskiego, nie dostali się gdzieś tam właśnie do samorządów, to wszyscy oni zostaną po prostu zatrudnieni w tym sejmiku i to nie będzie na pewno dobre dla naszego województwa. Więc walczymy o to, żeby te sejmiki były zarządzane przez odpowiedzialne partie, które zajmują się rozwojem swoich regionów, a nie rozwojem swoich sitw.
I tu stawiamy kropkę. Joanna Mucha, wiceminister edukacji Polska 2050 była dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę.